Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa i zapraszam do tego, byśmy dzisiaj porozmawiali o rzeczy i sprawie najbardziej podstawowej w naszym życiu, to znaczy o modlitwie. Modlitwa w życiu chrześcijańskim, w naszym życiu. Czym ta modlitwa nasza jest? Jaka ta modlitwa jest? Niech to będzie taka katecheza wprowadzająca absolutnie o największych podstawach, które no, każdy z nas gdzieś tam nabywa, ale warto, żeby sobie sprawę modlitwy uświadomić. Bo modlitwa jest jak oddech i będziemy uczyć się tego oddechu. To tak jak kobieta uczy się oddychania przy porodzie, a dziecko uczy się oddychania także przy swoim porodzie. Kiedy znajduje się w nowym środowisku, musi zacząć samodzielnie oddychać. Jest to oczywiście pewna trudność dla takiego dziecka. Jest to jakieś wyzwanie. Może to być taka trudność dziecka dla niejednego z nas dzisiaj także, ale warto oddychać. Jeżeli coś jest trudne, to nie znaczy, że należy tego zaniechać. Warto oddychać, bo Bóg daje każdemu z nas taką zdolność modlitwy. A modlitwa to jest zawsze wydarzenie. To nie jest jakaś taka emocja, to nie jest jakaś energia, która gdzieś sobie krąży wokół nas, nie jest to jakaś fala, ale jest to wydarzenie, bo spotykamy się z drugą osobą podczas modlitwy. A zatem modlitwa jest także spotkaniem. Modlitwa jest dotknięciem osoby Pana Boga. Jest to trzymanie naszej dłoni w Jego dłoniach. I nieraz jest to rozmowa, innym razem jest to taka rozmowa przez dotknięcie, a zatem bez słów. Nieraz wypowiadamy słowa na głos, nieraz szepczemy, nieraz w myślach rozmawiamy z Bogiem, a nieraz nawet trudno nam zebrać myśli i tak sobie przed Panem Bogiem siedzimy i tak tylko jakbyśmy dotykali Pana Boga, po prostu trzymali swoje dłonie w Jego dłoniach bez słów. Nieprawdopodobne są te spotkania, każdego z nas inne, każdego z nas osobiste. Osobiste, intymne spotkania z Bogiem. I każdy z nas mógłby tutaj dać świadectwo takich spotkań. Patrzcie, jak Pan Jezus się modlił, to ludzie widzieli Jego modlitwę i chcieli jej się nauczyć. Chcieli modlić się tak jak Pan Jezus. Tak się modlił, że zachwycał, że pociągał. My też chcemy się tak modlić, mówili uczniowie. Panie, naucz nas modlić się. Czy nasza modlitwa staje się zatem pociągająca? Czy ludzie chcą się modlić, gdy widzą, jak my się modlimy? Widzą, jak ta modlitwa nas zmienia, jak dodaje nam sił, jak modlimy się chwaląc Boga w radościach i jak chwalimy Boga w przeciwnościach, w trudnościach, w takich, no, po ludzku wydawałoby się gorszych chwilach naszego życia, choć one mogą się okazać przecież błogosławione. Czy myśli ktoś, czy pomyśli ktoś, gdy patrzy na nas, to i ja zacznę się modlić? Starać się zrozumieć modlitwę Pana Jezusa, o której mówią nam Jego świadkowie w Ewangeliach, to znaczy zbliżać się do Pana Jezusa. To znaczy zbliżać się do Niego jak do płonącego krzewu. Najpierw kontemplować Jego samego na modlitwie, następnie słuchać, w jaki sposób uczy nas modlić się, by w końcu poznać, jak wysłuchuje On naszej modlitwy. A modlitwa trwa o każdej porze. Przecież my śpimy, a ktoś w tym czasie się modli. Naprawdę modlitwa jest taką, no takim, takim bezpieczeństwem, czymś, co otula świat, nawet nie tyle otacza, co otula świat i całą kulę ziemską, nas wszystkich. W każdej chwili ktoś się modli, a więc modlitwa jest zawsze i jest wszędzie, nawet byśmy się nie spodziewali, gdzie i kiedy. Jest obecna w domu, jest obecna w szkole, na ulicy, w autobusach, w samolotach, w biurach, w pociągach, przy stole, w klubach, w szpitalach, przy łóżkach ludzi chorych. Jest obecna w więzieniach, jest obecna w urzędach państwowych. Jest obecna w górach, gdy ludzie wędrują szlakami, na morzu. Jest obecna wszędzie, wszędzie. I Daniel Ansz w takiej książeczce, którą przeczytałem i powracam do niej często. Modlitwa Oddech Życia mówi, czym taka modlitwa się zajmuje. I to wyliczenie obrazuje nam, jakie odcienie, jakie koloryty, jakie barwy ma modlitwa. Ona nie jest wcale taka mozolna, jednorodna. Ona ma przeróżne barwy, jak liście na jesieni. Bawi się z dzieckiem, dyskutuje z uczonym, bada z naukowcem, śpiewa z poetą, myśli z pisarzem, komponuje z muzykiem, programuje z komputerowcem. Można o niej czytać w internecie, szaleje z tancerzem, robi znak krzyża razem ze sportowcem. Bawi się w chowanego z mniszką, idzie w ślad za przechodniem, czeka na przyjaciela, ale także czeka na swój czas. Pociesza sierotę, podaje butelkę niemowlakowi, głaszcze płaczące dziecko, tańczy ze staruszką, miesza się do zabaw młodych, akompaniuje temu, kto śpiewa i śpiewa z grającym na gitarze, a jej śmiech jest zaraźliwy, łzy są wzruszające, urok nieodparty. Z równym powodzeniem stroi się w czerń, by płakać, w biel, by tańczyć, w błękit, by służyć, czy czerwień, by kochać. Patrzcie, ile sytuacji, kiedy modlimy się poprzez zjednoczenie z Bogiem. Także w tych sytuacjach, które przeżywamy na co dzień. To też jest sytuacja modlitewna, gdy podajesz dziecku butelkę z mlekiem. Albo gdy podajesz choremu jakiś rozdrobniony posiłek, by mógł go spożyć. To są sytuacje absolutnie modlitwy, zjednoczenia z Bogiem. Ile kolorów może mieć nasza modlitwa? Nasze wydarzenie, nasze spotkanie, nasz oddech, on nieraz może być taki bardzo płytki nawet, ale to jest nasz oddech. Bez modlitwy się dusimy, gnuśniejemy, bez modlitwy tracimy wzrok. Tracimy wzrok, możemy zupełnie zacząć patrzeć na świat nierzeczywiście. Gdzieś z pola widzenia będą nam znikały sprawy najbardziej podstawowe, najważniejsze, takie, które rzeczywiście wymagają uwagi, które wymagają troski, zabiegów o to. A my zajmujemy się byle czym. A my marnujemy czas na byle co. Sprawy pięciorzędowe wciskają się nam na pierwsze miejsce kosztem tych najważniejszych. To znaczy, że zaczynamy tracić wzrok. To znaczy, że zaczynamy widzieć świat w niewłaściwych proporcjach, nierealnie. Nierealnie, że zaczynamy tracić czucie w naszych dłoniach. Że już nie potrafimy tej dłoni wyciągnąć, by pomogła komuś, że nasze nogi zaczynają nam bez oddechu odmawiać posłuszeństwa i już nie zaprowadzą nas tam, gdzie Bóg chce, żebyśmy poszli do potrzebujących. Może ci najbardziej potrzebujący są najbliżej mnie, a ja jestem tylko dalekowidzem. Pomagałbym wszystkim, którzy są daleko, ale twoja żona, twój mąż, twoje dziecko wymagają w tej chwili pomocy i troski. Ale ty tego nie widzisz, ponieważ nie oddychasz. Bo ta modlitwa nie jest obecna w twoim życiu. To jest właśnie taka utrata zmysłu wzroku. I oczywiście nie słyszymy, a jak słyszymy, to udajemy, że nie słyszymy, nie widzimy albo nie chcemy widzieć. Bez modlitwy nie ma nic, umieramy, wysychamy. Jak bez oddechu. Mamy niedotlenienie, zobaczcie, i te komórki w nas umierają. Ale ci, co zaufali Panu, ci, co modlą się, ci, którzy powierzają sprawy Panu w modlitwie, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, mówi Pismo. Oczywiście, będziesz się modlił i będziesz żył w tym samym świecie. Na tej samej ulicy, przechodził przez to samo podwórko, chodził tymi samymi ulicami, wsiadał do tego samego tramwaju i codziennie będziesz pewnie spotykał tych samych ludzi, ale będziesz widział ich inaczej i świat będziesz widział inaczej, będziesz słyszał inaczej, czuł inaczej, będziesz inny. A modlitwa to nie jest jakiś owoc zakazany, jakiś rarytas, jakiś towar luksusowy tylko dla wybranych, dla mnichów, dla księży, dla kogoś tam. Modlitwa jest dla ciebie. Modlitwa, czyli oddech, Bóg tchnął w ciebie swojego Ducha Świętego. Tchnął w nozdrza twoje, jak mówi Pismo. To znaczy, że dał ci ten oddech, Boży oddech, żebyś ty miał z Nim wydarzenie, żebyś ty się z Bogiem spotkał. Bóg udziela ci audiencji, zobacz, ilekroć Go poprosisz. To jest nieprawdopodobne, jak Pan Bóg dał się nam poznawać, zaprzyjaźnić, wejść z nami w relacje. To jest modlitwa, zatem to jest coś zupełnie zwyczajnego w naszym życiu, oczywistego w naszym życiu, normalnego, czego absolutnie oczywiście nie powinniśmy się wstydzić. Spotykać się z kimś, kto jest najważniejszy w naszym życiu, ze Stwórcą, ze Zbawicielem, ze Stworzycielem. Jakbyś się spotykał z Królową Angielską, to ciekawe, czy byś się wstydził, czy byś ubrał najlepszy frak, jaki mają w teatrze, bo pewnie niewielu w domach posiada, ale postarałbyś się o jakiś strój i wówczas starał się kilka słów, jak nawet angielskiego nie znasz, to nauczyć się, żeby przynajmniej pozdrowić tę królową i według zasad, które obowiązują na dworze królewskim, a nie według własnych zasad. Zobacz, ile różnego rodzaju zabiegów, zachodów po to, żeby spotkać się z kimś ważnym. A tutaj jest ktoś najważniejszy. To jest Pan Bóg. I jasne, ta modlitwa nasza nic Panu Bogu nie doda. Pan Bóg naszej modlitwy w tym znaczeniu, żeby mu coś dodać, żeby stał się świętszy, on przez naszą modlitwę, to aż nawet śmiesznie brzmi. To oczywiście tego nie ma, tego elementu nie ma. Więc już sobie też nie dodawajmy, gdy się modlimy, że my Panu Bogu coś tam ofiarujemy, że my Panu Bogu sprawiamy, że On staje się lepszy dzięki nam, bo przecież my się z Nim łaskawie spotykamy. Robimy Panu Bogu łaskę spotkania. To takie, powiedziałbym, dosyć na krawędzi pychy myślenie. Ale tym niemniej Bóg, jeżeli tak możemy powiedzieć, lubi przebywać z nami. To prawda, Bóg lubi przebywać z tobą na modlitwie. Bóg chce dać tobie światło na modlitwie w codziennych wyborach. Chce dać światło w twoim życiu, w twojej pracy, dla twojej rodziny, w urzędzie, w którym jesteś, w decyzjach, które podejmujesz dla dobra społecznego, żebyś podejmował je dla dobra społecznego. I nieraz my się boimy tych spotkań z Bogiem. Dlaczego się boimy tych spotkań z Bogiem? Bo my w gruncie rzeczy chcielibyśmy, żeby Pan Bóg był taką maszynką, która będzie spełniała nasze pragnienia, nasze oczekiwania, żeby zatwierdzała tylko to, co my Panu Bogu przedstawimy. Bo my przecież robimy łaskę już przedstawiając Panu Bogu nasz plan. To jest już łaska z naszej strony. A teraz On ma postawić pieczątkę, zaakceptowane. A jak jest zaakceptowane, to znaczy, że to Pan Bóg będzie winien, gdy coś się wyłoży, że gdy coś się nie powiedzie, to znaczy ty będziesz odpowiedzialny i ja do ciebie przyjdę z pretensją, ponieważ ty dałeś tę pieczątkę, którą ja chciałem na tobie wymusić. Czyli plan na życie jest nasz, ale jak coś nie wyjdzie, to winny jest Pan Bóg. Chcę powiedzieć, że to jest nieuczciwe. Kiedy dusimy się w naszym życiu, kiedy najbardziej potrzebujemy tlenu, kiedy sami już nie mamy sił, by sięgnąć po tlen, a obok nas jest też środowisko takie duszące, bym powiedział, duszące. że samo zaraz zacznie się dusić, albo już jest uduszone i to są takie chodzące, uduszone mimozy. Dlatego ważne jest także nasze środowisko, w którym żyjemy. Czy jest ono zdrowe dla nas, dla naszego oddychania, czy też nam szkodzi? Kto chce żyć w szkodliwym środowisku? Kto z was chciałby żyć w świecie po Czarnobylu, który się zdarzył? I te różnego rodzaju choróbstwa, nowotwory i tak dalej, przecież mają różne swoje uzasadnienia. Więc kto chciałby żyć w takim świecie zatrutym? Oczywiście nikt, bo to nie jest nasze naturalne środowisko, zatrucie. Jak się zatrujesz jakimś pokarmem, no to wiadomo, co się dzieje, prawda? Ale organizm się broni przez to, ponieważ zatrucie nie jest naturalnym, naturalnym stanem organizmu. Dlatego organizm się broni. Czy ty się bronisz przed takim zatruciem, duchowym zatruciem, które może się zdarzyć w twoim życiu, albo już się zdarzyło? Czy w takim razie się odtruwasz? I jak się odtruwasz? Tutaj ważna jest też modlitwa wstawiennicza, zobaczmy. To jest też taka odtrutka dla nas, kiedy my już jesteśmy tacy no, w stanie krytycznym albo w stanie jakiegoś takiego przyzwyczajenia się do zatrutego środowiska, wówczas modlitwa jest bardzo ważna, gdy do Pana Jezusa przychodzą z chorym, umierającym, z niedotlenienia, prawda? Takim spuszczają go przez dach, chory z niedotlenienia. Różne są choroby, różne. Bez modlitwy zwariowalibyśmy, jak napisał jeden 18-letni chłopak. W świecie skłonnym do samobójstwa nie mogę żyć bez modlitwy tej wiernej towarzyszki Boga. Pan Bóg się przepasuje tą naszą modlitwą. Ona otacza Boga. Tak mi się przypominają te słowa. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci. Módl się. Dlatego pytanie, czy się modlisz, czy oddychasz, to jest pytanie o to samo. Modlitwa, modlić się, to znaczy oddychać. Oczywiście mamy różne przeszkody w modlitwie. Tej relacji z Bogiem nie chce diabeł. Diabeł chce nas udusić. Tak, to jest taki boadusiciel, który chce nas udusić, pozbawić oddechu, czyli zabić, Kiedy się modlisz, zobacz, przygotowujesz się także do przyjęcia tego, co Pan Bóg przed wiekami tobie przygotował. Na modlitwie przygotowujesz się do przyjęcia. Jak się nie modlisz, to znaczy nie jesteś gotowy do przyjęcia. To dlaczego Bóg ma ci coś dawać, skoro ty nie jesteś gotowy, żeby to przyjąć? Więc zastanówmy się nad tym, a najlepiej zacznijmy się modlić. Czy uczysz dzieci modlitwy? Wiecie, jak kiedyś modliło się jedno małe dziecko. To są bardzo smutne słowa. Panie Jezu, chcę, by moja twarz była podobna do telewizora, żeby mój tata patrzył na mnie. No jeśli tak modli się dziecko, to znaczy, że to dziecko już żyje w środowisku zatrutym, ale ma jeszcze zdrowe spojrzenie. Czy chcesz, by dziecko kiedyś wypowiedziało taką modlitwę w twoim domu? Może już zaczyna brakować twojemu dziecku tlenu, bo nie widzi, jak ty się modlisz, jak nie modlicie się razem. Może już taka modlitwa gdzieś tam powstaje w jego sercu, w jego głowie. A niedotlenienie szybko wprowadza zmiany w organizmie i zrujnuje życie, bo będzie wydawało się, że życia używa, że życie ma w pełni, że jest panem życia. A później staje się zupełnie osobą pozbawioną wzroku, dotyku, słuchu. Nieczułą na potrzeby innych, niewrażliwą absolutnie na drugiego. To są sytuacje, z którymi musimy się zmierzyć, bo to jest sytuacja bardzo podstawowa w naszym życiu. Dlatego chcę dzisiaj zachęcić każdego z was, żebyście oddychali. To jest taki głęboki wdech i wydech. Wdech i wydech. Czyli modlitwa nasza. Nasza modlitwa, najbardziej podstawowa. Ja słucham Pana Boga i mówię do Pana Boga. Ja oczekuję i jestem tym, który przychodzi. Nawet jeśli początkowo będzie się wam nudzić, będziecie się jakoś tam krztusić, będziecie mieli zawroty głowy na tej modlitwie. Oczywiście mówię obrazami. Dlaczego? Ponieważ mózg jest niedotleniony. Kiedy idziemy na jakiś długi spacer, a nawet krótki, po dłuższej przerwie, to przecież najmniejszy wysiłek fizyczny powoduje zawroty głowy, bo do tej pory byliśmy niedotlenieni i nagle te komórki dostały tyle tlenu, tyle tej energii, że nie wiedzą, co z tym zrobić, że aż w głowie zawirowało. Dlatego nie martwcie się tym, ale zacznijcie chodzić, zacznijcie oddychać. Dziecko, patrzcie, gdy się rodzi, musi zacząć oddychać samodzielnie. Płuca muszą zacząć mu pracować. Wtedy płacze, wtedy krzyczy, ale to jest bardzo dobrze. To jest bardzo dobrze, ponieważ wówczas ten aparat cały oddechowy zaczyna się rozwijać, uruchamia się. Nie bójcie się tego uruchomienia, nawet gdy przyjdzie taki trochę zawrót głowy. Najpierw módlcie się tak, jak potraficie. Módlcie się tak, jak uczy Kościół, jak przekazał Pan Jezus. Módlcie się, czyli spotykajcie się z Panem Bogiem. I jeżeli chcesz coś robić, najpierw pomyśl. Najpierw pomódl się. Zobaczmy, co jest dzisiaj. Wszystko jest takie na już, takie chwilowe, takie tymczasowe. Niestety konsekwencje tymczasowych naszych decyzji są długotrwałe. To jest tak, jak weźmiesz kredyt, chwilówki, najszybciej, od ręki, bez zastanowienia, a później spłacasz go i końca nie widać. Możesz szybko zrobić głupstwo, a później długo za to głupstwo płacić. To są te konsekwencje. I chciałbym na koniec podarować wam coś, co ostatnio wyczytałem, czym także się modlę. To jest modlitwa świętego Efrema Syryjczyka na Wielki Post. I ta modlitwa to jest taka, powiedziałbym nawet taki konspekt naszego wielkopostnego nawracania się. Panie i Władco życia mego, nie daj mi ducha lenistwa i zniechęcenia, pożądania władzy i próżnych słów. Daruj zaś słudze Twemu ducha czystości, pokory, cierpliwości i miłości. O Panie Królu, pozwól mi widzieć moje grzechy i nie osądzać brata mego, albowiem błogosławiony jesteś na wieki wieków. Amen. To jest bardzo pouczająca modlitwa. Zobaczmy, Efrem Syryjczyk wymienia cztery zabójcze choroby. Lenistwo. Nie daj mi ducha lenistwa. Lenistwo oznacza, że Bóg daje możliwości, ale siebie uznajemy za ważniejszych. Leniwy to taki, któremu się nie chce wykorzystać tego, co już dostał. Lenistwo może wmawiać nam również, że każdy wysiłek jest daremny. A po co? A na co? A coś tam? A poleżę jeszcze? A ktoś zrobi? Samo się zrobi, prawda? Patrzę na innych, kto zacznie. Lenistwo, zobaczmy, zatruwa naszą duchową energię. Zatruwa ją, to znaczy osłabia naszą wolę, osłabia nas samych. Zatruwa naszą duchową energię, że nam się nie chce czegoś zrobić, co zrobić możemy, bo jesteśmy wyposażeni w zdolność zrobienia tego, a zatem zaniedbujemy to. A lenistwo później może prowadzić, o czym mówi ten Efrem Syryjczyk w modlitwie, do zniechęcenia, do takiej duchowej apatii, do acedii, do przygnębienia. A jest to forma duchowego samobójstwa, takie zniechęcenie. Trwałe zniechęcenie zwłaszcza. Prowadzi to do, może to prowadzić do wniosku takiego, na przykład, że ja jestem niegodny. Bóg mi tego nie da, bo jestem niegodny. To chcę ci powiedzieć, nikt nie jest godny. Nikt nie jest godny, bo z łaski jesteśmy zbawieni i każdy otrzymał od Pana Boga łaskę modlitwy. Do śmierci będziesz fałszywie oszukiwał się i czuł się niegodny i nie pomodlisz się o swoje zbawienie. Dlatego szukamy różnego rodzaju kompensacji, odbija się to na naszych bliskich, tu jest to pożądanie władzy, chęć rozkazywania, chorego udowodnienia sobie i innym czegoś, albo obojętności na innych, albo pogardy wobec innych. Prowadzi to zatem, zobaczmy, do tego, że zabijamy innych duchowo. To może być taka także postawa, należy mi się. Bo się pomodliłem, bo dałem na kościół, albo bo jestem księdzem, to mi się należy. Nic mi się nie należy. Bóg daje za darmo i daje dlatego, że kocha. A później mamy próżne słowa w tej modlitwie Efrema. Słowo, które oddala się od źródła, może stać się próżne, może stać się bezużyteczne, jałowe, może być narzędziem zbrodni. A później Efrem wskazuje na duchowe owoce, czystość. Zobaczmy, o ile lenistwo zaciemnia nam proporcje, zaciemnia nam obraz, rozprasza nas, nie pozwala uchwycić całości, o tyle czystość daje integralność, daje trzeźwość myślenia, widzenia, odczuwania. A później owocem czystości jest pokora, czyli właściwa skala wartości, zdolność do prawdy. Jeśli co innego mówisz, co innego myślisz, co innego robisz, to jesteś wówczas takim chodzącym chaosem. I tu nie ma pokory. Dalej jest cierpliwość. Brak cierpliwości rodzi pochopność, powierzchowność, zaślepienie na własnym punkcie, osądzanie innych. A Bóg jest cierpliwy wobec nas. Bóg nie słucha nas wtedy, kiedy ma czas, ale słucha nas zawsze. Dlatego nie zwlekaj i nie mów, będę się modlić, kiedy będę mieć czas. Bo mówisz, będę oddychać, kiedy będę mieć czas. I co wówczas? I koroną tego wszystkiego, jak w modlitwie mówi Efrem, jest miłość. To ona pozwala mi widzieć moje grzechy i nie osądzać brata mego. I patrzcie, mamy taki duchowy konspekt. A w wypełnianiu tego konspektu oczywiście nie będziemy się spieszyć. Niech to na dzisiaj wystarczy. To jest dzisiaj tylko zachęta. Oddychajcie, czyli módlcie się. Nie czekajcie, aż będziecie oddychać właściwie. Oddychajcie tak, jak potraficie. Nie szukajcie pięknych słów, tylko wdech i wydech. Będziemy uczyć się dalej o pomocach, o przeszkodach w modlitwie, ale to już w następnych katechezach.